Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Dzień dobry Państwu. Po raz kolejny aspekty codzienności goszczą w murach Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego Ojców Jezuitów w Kaliszu. I po raz kolejny moim rozmówcą będzie ojciec Bronisław Sroka. Przypominam Państwu, że okazją do tego spotkania, impulsem jest zbliżająca się 80. rocznica urodzin ojca. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże, serdecznie witam i pozdrawiam.
Skończyliśmy generalnie naszą rozmowę wspomnienia na roku 1959. Jest to podróż przez czas, ale generalnie punktem wyjścia jest ta data.
Zanim jednak przejdę do opisu wstąpienia do zakonu, to jeszcze mam po drodze kilka ciekawych historii. Po pierwsze, jak wyszedłem na wolność, to się od razu RKU do mnie przyczepiło, czyli komenda wojskowa. No i ja pracowałem na Politechnice, jednocześnie robiąc maturę. Tam był taki pułkownik Romanowski, się zwał, od tego studium wojskowego na Politechnice. No i on miał moc zwolnić człowieka z wojska, ze służby wojskowej. Ojciec, nie pytając mnie, no myślał, że jestem rozsądnym człowiekiem, prawda? No więc nie pytając mnie, miał okazję, to poprosił, słuchaj, załatw mi tam, prosiłbym cię, żeby no, nie czerpano mojego syna do wojska. No, nic trudnego, prawda? Jakbym ja się dowiedział, to mi się zrobiło smutno. I zacząłem się dopominać, żeby mnie do tego wojska wzięto, więc mnie przedstawiono na komisję wojskową. Zdałem ten egzamin. Zbadano mnie, określono na mnie jako zupełnie poprawna budowa ciała. No i do kategorii A mnie skierowano. No i tam właśnie wykorzystałem tą moją wiedzę radiotelegrafisty i służyłem całą moją służbę wojskową jako radiotelegrafista.
Gdzie ojciec odbywał służbę?
Więc moją macierzystą jednostką to była jednostka artylerii przeciwlotniczej w Kidzyniu.
To nie tak daleko.
Tak daleko, tak 70 kilometrów chyba od Gdańska. Ale ponieważ ja się wybijałem jako radiotelegrafista, to mnie posyłano jako instruktora tam, żebym uczył innych takich właśnie rekrutów alfabetu Morse.
A jakie to były lata?
Do wojska mnie wzięto dokładnie, zameldowałem się w mojej jednostce 10 grudnia 1956 roku. Potem mnie posłano do Gdańska też jako radiotelegrafistę. I w tym Gdańsku służyłem 4 miesiące i potem na instruktora mnie posłano do Bydgoszczy. Aha, w Gdańsku służyłem w takiej jednostce czołgowej, pancernej. Śmiałem się sam z siebie, bo byłem w jednostce przeciwpancernej, a służyłem właśnie w brygadzie pancernej. Po 4 miesiącach rozwiązano tą jednostkę w ramach redukcji wojskowej. No i posłano mnie do Bydgoszczy. Stamtąd przeniesiono mnie z powrotem do mojej tej jednostki macierzystej, czyli do Kwidzynia i tam skończyłem tą służbę wojskową. Byłem trzeci, dostałbym brązowy medal, gdyby to było medalowane, za ilość dni spędzonych w karcu.
Kolejny sukces.
Tak, tak. Więc przesiedziałem dokładnie 1,5 miesiąca w sumie. To było kilka takich rzeczy. Nie tylko za to, że bez przepustki pchałem się do kościoła, bo to było najczęściej. Najczęściej za to właśnie. Najpierw mi dawano po 5, po 6 dni tego aresztu, a potem po 10. No i raz to wszedłem w taką awanturę z kapralem, nie moim zresztą, tylko z innego plutonu, bo w czasie apelu mundurowego po prostu mi cwaniak ukradł koce. No więc upomniałem się o nie, on, obraził się strasznie, a wiedziałem, że to on na pewno on. No i wjechał mi na mamusię. Użył brzydkiego słowa, które godziło moją mamę. I ja bez namysłu, daję słowo, bez namysłu, ale to był odruch. Wyrżnąłem go w papę. No i znalazł się pod stołem. Od razu się chłopaki znaleźli, zaczęli mnie tam podszczuwać. No i za to dostałem od naczelnika więzienia, to był Francowiec, wspaniały gość, Polak, z armii kościuszkowskiej. Ogromny, wielki, chyba ponad 2 metry, a przy tym nie chudzielec, ale porządnej budowy ciała, olbrzym taki. No i kiedy mnie tam do niego zaprowadzono za pobicie kaprala, no to mnie wypytał szczegółowo, o co chodziło. No więc powiedziałem, broniłem się, prawda, jak ile wlezie. Widziałem, że jego sympatia jest po mojej stronie. To z wyrazu twarzy wynikało. Więc ten właśnie pułkownik Borówko mówi, słuchajcie Sroka, właściwie wy zasługujecie na to, żeby was postawić pod sądem wojskowym. I tam byście dostali parę lat za pobicie przełożonego w wojsku. Nie był moim przełożonym, ale można by tak było podciągnąć. No ale załatwimy to. Daję wam tyle, ile mam. 20 dni aresztu. Ale on chciał mi pomóc. Chciał, no właśnie, jakoś tam ulitował się nade mną. I tak chyba to był luty, kiedy mi tam skazano na ten areszt. A chyba 10 marca mieliśmy jechać na poligon. Pod Toruń, tam był taki duży poligon. Tam mnie mieli wieść. No i tak on zaplanował ten Borówko, on dokładnie wyznaczył termin, kiedy mnie mają aresztować, kiedy mają mnie wsadzić do tego aresztu na tych 20 dni. No i tak zaplanował, że ja w tym areszcie siedziałem zamiast 20, to siedziałem dokładnie 3 dni. No bo mieliśmy jechać na poligon, więc trzeba wszystkich powypuszczać. Mnie też wypuszczono, zresztą bardzo się ucieszyłem. Więc tam jeszcze miałem szereg innych, w każdym razie uzbierało się tych 1,5 miesiąca aresztu. Ale najczęściej siedziałem właśnie za to, no idę do dowódcy kompanii, obywatelu, poruczniku, prosiłbym o przepustkę. A po co wam przepustka? No bo chcę iść do kościoła. Brzydko się wyraził, nie pójdziecie do kościoła. No ja myślę sobie, i tak pójdę. Więc przeskoczyłem przez płot. To robiłem kilkakrotnie. No i łapano mnie, bo już porucznik wiedział, gdzie to na mnie napuścić. Więc łapano mnie, no i dostawałem tych 10 dni aresztu. I tak się uzbierało 45 dokładnie dni. Służbę wojskową skończyłem w październiku 1958 roku. No i tutaj kończyłem maturę. Miałem rodziców tak kochanych, tak dobrych, tak wyrozumiałych, że mi pozwolili. I próbowałem się załapywać do pracy, no bo pracowałem także później drugi raz na Politechnice. Pracowałem jako stolarz w stolarni stoczniowej, na tej samej stoczni, co później Wałęsa, przez 2 miesiące. To była ogromnie ciężka praca, znacznie trudniejsza i cięższa niż kopalni. No, ale trzeba było. No, ojciec mi cały czas mówił, człowieku, no co ty się wygłupiasz? No, na tyle zarobię jeszcze, że cię utrzymam do tej matury. No, ale rzeczywiście później się zwolniłem z tej pracy, skończyłem maturę. No i czas było wstąpić do nowicjatu. Miałem to powołanie. Matka mi uprosiła mocne powołanie, ale już chciałem jak najprędzej się znaleźć w tym zakonie. Początki mojego powołania to nie byli jezuici. To był przypadek, żebym się znalazł u jezuitów, ale wiadomo, że przypadki są tylko w krematyce. Więc chciałem wstąpić do kapucynów. No myślę sobie, jakiś porządny zakon, zresztą znałem ich, dlatego że jak byłem w Gdańsku, chodziłem do szkoły podstawowej, to ci właśnie kapucyni od świętego Jakuba, tam koło tych 3 krzyży, tam jest kościół świętego Jakuba, blisko stoczni, oni chodzili do nas i uczyli nas religii. Miałem takiego właśnie księdza katechetę, którego lubiłem w gruncie rzeczy. No i to był dla mnie taki wzorzec, no jak mam wstąpić, no to do nich pójdę, nie? Ale w międzyczasie napotkałem, chodząc do kościoła, jezuici byli bardzo blisko mojego miejsca zamieszkania. Tam chodziłem do kościoła w niedzielę i tam był ojciec Franciszek, jezuita, cwaniak nad cwaniaki. I tak sobie na mnie pazur zalił, a po co on ma wstępować do kapucynów, jak może do jezuitów wstąpić? No i opowiadała mi o nim mamusia moja, że jak ja siedziałem w więzieniu, to on publicznie się modlił za mnie, to było wtedy bohaterstwo w tamtych czasach stalinowskich. Publicznie za mnie się modlił. Zawsze, cały dzień paliła się świeczka przed ołtarzem Matki Boskiej. Ta świeczka miała być tą modlitwą o moje uwolnienie. Więc jakbym się dowiedział, że temu księdzu tak wiele zawdzięczam, poszedłem do niego, żeby mu podziękować. No, przyjął mnie ogromnie miło i życzliwie. No i tak zaczął mnie interesować jezuitami. Wiesz, ten nasz zakon, a jest w naszej regule powiedziane, że nie wolno wprost kaperować do jezuitów. Nie wolno. Mądra reguła. W każdym razie tak jest. Nie wolno wprost.
To ma być wybór każdego człowieka indywidualnie.
Tak, to nie ma być jakaś namowa, tylko właśnie dojrzały wybór. Więc on mnie tam nie kaperował specjalnie. Ale tak mówił, wiesz, to jest bardzo ciekawy zakon, znał moje poglądy, wiesz, i oni się dają we znaki porządnie komunie, wiesz, w wielu krajach pracują. No i dał mi taką książkę, komunista ją napisał, Tondi. To był wtedy bestseller tych właśnie ateistów, tych komuchów. Tondi, który był jezuitą, wystąpił z zakonu, zapisał się do partii komunistycznej. No i potem przejrzał, nie wiem, czy się za niego mamusia modliła jego, prawda, czy co. W każdym razie nawrócił się, ale gwałtownie się nawrócił. Skrucha taka rzecz, prawda. No i stał się znowu porządnym człowiekiem. Przyjęto go do zakonu. I kiedy wstąpił, to napisał tą taką właśnie historię. Bardzo ciekawą. O jezuitach, nie? Mój ojciec Franciszek dał mi tego Tondiego. Przeczytaj sobie. Przeczytałem. Ogromnie ciekawe rzeczy, ale to jest zakon, bo tam on pisze, ten właśnie Tondi, że takich widziano, że jezuita to jest taki drań, który w jednym rękawie ma sztylet, a w drugim rękawie ma truciznę. Taki właśnie facet. No to mówię, gdzie mi będzie lepiej? No to, do jezuitów, nie? No i padł wybór. Muszę powiedzieć, że wstąpiłem do jezuitów, to dokładnie znam datę, mój Boże, tego nigdy nie zapomnę. To było 24 października 1959 roku. Wstąpiłem tu, w Kaliszu. Starszy od moich kolegów, którzy wstępowali normalnie, prawda? No bo tak na ogół się wstępuje po maturze do zakonu czy do seminarium. Wstępują po maturze. No ja też wstąpiłem po maturze, ale tą maturę później zdałem. Także moi koledzy mieli po 18-19 lat, ci z nowicjatu, z mojego rocznika, a ja miałem 23 lata, już jegomość pod wąsikiem. Miałem wąsy, prawda? Zapuściłem sobie. Potem mi kazali zgolić, no, ale w każdym razie wstąpiłem jako wąsaty do zakonu. Nowicjat u nas trwa 2 latka. To jest taki okres bardzo ważny w życiu jezuitów. On jest od tego, po co jest nowicjat. No właśnie po to, że właśnie zakon obserwuje tego kandydata, a kandydat obserwuje zakon, żeby się okazało, czy do siebie pasują. No więc okazało się, że pasujemy do siebie i mnie przyjęto do tego zakonu. Po tych 2 latach złożyłem śluby zakonne. Może coś na ten temat powiem, bo jest na to miejsce. Tak sobie zawsze wyobrażałem, że jak wstąpię do zakonu, tu w gronie współbraci, rozmodlonych, pobożnych, sobie wyobrażałem święta Bożego Narodzenia, w skupieniu, w modlitwie, ale to jakoś tak człowiek młody wtedy byłem. Marzyłem o czymś takim, prawda, o takim właśnie duchowym skupieniu. A tymczasem rzeczywistość okazała się inna. Bardzo mądrze to wszystko jest pomyślane. Właśnie o wiele mądrzej niż nasze marzenia, niż nasze wyobrażenia. W nowicjacie specjalnie się oczywiście ludzi nie rozpieszcza, ale także no, nie namawia się ich do jakichś specjalnie jakichś wielkich praktyk postnych czy pokutnych. Także wszystko było w porządku, ale mnie tego było za mało. No i czułem się nie najlepiej. Ja chodziłem do magistra, żeby im pozwolił pościć. Na ogół się nie zgadzał. Ale właśnie, i teraz o to mi właśnie chodzi. To chcę podkreślić. Wyobrażałem sobie ten nowicjat jako taki raj duchowy, jako taką wyspę cichości. Okazało się, że nie. Pan Bóg mnie wziął w obroty. To jest dla mnie dowód, no palec Boży. Tu właśnie chcę wam pokazać, że no jak działa Pan Bóg. Taki właśnie surowy, no mój Boże, co z tego, że wierzący, no ale zmieniam zupełnie sposób życia, prawda, i wstępuję do zakonu. I zamiast tego właśnie tych głębokich przeżyć duchowych, popadłem w jakieś okrutne cierpienia duchowe. Pan Bóg zesłał je na mnie. One polegały przede wszystkim na tym, że wydawało mi się, że wiarę tracę. Nie chciałem tego za żadne skarby. Kochałem wiarę, kochałem powołanie. Ale takie, no podam przykład. Może kogoś z tym zgorszę, ale przepraszam. Otóż nam tutaj w nowicjocie czytano do obiadu. Nie można było tego obiadu spokojnie zjeść, trzeba było słuchać czytania. Czytano Pismo Święte, potem jakieś tam książki inne jeszcze. I tak było aż do święceń. To samo było na filozofii w Krakowie, to samo było później na teologii w Warszawie. Zawsze w czasie obiadu było czytanie, co dzisiaj bardzo miło wspominam i pożyteczne to było. Cenne, ciekawe książki, które były warte tego, żeby przeczytać. No i nam Pismo Święte czytano, Stary Testament. I w księdze Eliasza jest taka scena. Oj, dużo mnie ta scena kosztowała. Elizeusz idzie sobie przez wioskę. Z wioski wypadają dzieciaki i krzyczą za nim: łysy, łysek, łysek. No i ten właśnie Elizeusz przeklął te dzieciaki. No i wtedy z lasu wypadł niedźwiedź i tam poturbował te dzieci. Strasznie mnie to zabolało. Panie Boże, no jak to możliwe? Może dzisiaj bym nad tym przyszedł do porządku dziennego, ale tak to przyjąłem wtedy. To było źródłem ogromnego cierpienia dla mnie. Jak to możliwe? Aż się samo narzuca, no jak jest człowiek łysy, sam po sobie dzisiaj wiem, że no to aż się prosi, żeby za nim szły dzieciaki i wyzywały go łysek. Ale takie właśnie rzeczy się zdarzały po drodze. No i to wywoływało we mnie ciężkie przeżycia, doświadczenia, walkę duchową. Dzisiaj się z tego cieszę, bo właśnie zrozumiałem wtedy człowieka cierpiącego, zwłaszcza cierpiącego na poczucie bezsensu życia. Zacząłem nie osądzać, ale współczuć tym ludziom, którzy uważali się za niewierzących. Współczuć im. Wiedziałem, że im trzeba bardzo pomagać. To było dla mnie bardzo głębokie i bardzo pożyteczne doświadczenie, za które dzisiaj dziękuję Panu Bogu. I taki był ten mój nowicjat. Gdzieś po roku tych cierpień, wszystko ustało naraz, w jednym momencie, w jednym dniu. Prawda? Znowu się zaczęły pogodne dni, znowu się zaczęła radość z tego, że jestem jezuitą, że jestem nowicjuszem. Ale to cierpienie było mi potrzebne, bardzo. Skończyłem nowicjat właśnie w październiku 1961 roku. Potem pojechaliśmy do Krakowa, cały nasz rocznik, filozofia.
A chciałem się zapytać, czy nowicjat ograniczał się tylko do murów klasztoru, czy również Kalisz wtedy był bliski ojcu?
Więc ja byłem z tego szczęśliwego rocznika, z pierwszego rocznika, który jeździł na wakacje. Bo do tej pory to mowy nie było. Nowicjusz powinien siedzieć w klasztorze. A nasz magister, ojciec Miecznikowski, miło go wspominam, wywalczył to, żeby tych nowicjuszy jednak powodzić trochę w czasie wakacji, prawda? No i rzeczywiście jeździliśmy. Byliśmy w Rostkowie, tam gdzie to jest rodzinna miejscowość świętego Stanisława Kostki. Byliśmy w Niepokalanowie, jeszcze w kilku innych miejscowościach, prawda? I tak w pierwszy rok nowicjatu, w drugi to samo, prawda? Też byliśmy na tych wakacjach.
Ale po Kaliszu spacerów nie mogliście zażywać?
Zawsze, nawet przedtem, jeszcze przed tą zmianą, zawsze były spacery. Zmuszano po prostu do tego, żeby iść na spacer. No i mądrze, no trzeba było. Wyglądało to w ten sposób, że były 3 dni w tygodniu przeznaczone właśnie na spacer. Jeden z tych dni był szczególnie taki długi. Wychodziliśmy gdzieś do lasu, mieliśmy z sobą wałówkę, jakiś chleb, jakieś tam jedzenie, produkta żywnościowe. No i tam spożywaliśmy pod gołym niebem, na łonie natury, ten posiłek. To było od zawsze, prawda? Od zawsze, od czasów świętego Ignacego. Były te spacery. Myśmy tutaj chodzili przeważnie właśnie w kierunku na Winiary. potem w kierunku tego cmentarza na Tyńcu. Jeśli chodzi o las, to chodziliśmy właśnie tam do tych lasów winiarskich, żeby tam odpocząć. Także pod tym względem było wszystko ładnie.
A kaliskie świątynie?
To już Wielkie Soboty, prawda? To już była ceremonia u nas, że całą grupą nowicjuszy. Tych nowicjuszy wtedy było nas 12. Tak. Czy nie 15, bo jeden rocznik był taki właśnie 12 osób. Mój rocznik stanowił tylko 5 nowicjuszy. To jest 17, więc tylu nas sobie liczył na nasz nowicjat, dwa roczniki. I wtedy nas brano właśnie grupowo, chodziliśmy po kościołach na zwiedzanie grobu pańskiego. To już wiedzieli mieszkańcy Kalisza, że przyjdzie taka duża grupa nowicjuszy od jezuitów, prawda? No i też grupowo chodziliśmy na te przechadzki. Nigdy nas nie mam takiego wspomnienia, prawda, żeby tu w Kaliszu ktokolwiek mi ubliżył, prawda, jako księdzu w sutannie. Był taki wypadek, że jakiś facet podszedł i mnie nazwał darmozjadem, to się do niego serdecznie uśmiechnąłem od ucha do ucha. No co mu powiem? Ale to był jedyny wypadek. A czuję, że warto chodzić w sutannie, bo ludzie pozdrawiają Pana Jezusa. Dać im okazję, żeby pozdrowili. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Skończyłem nowicjat. No i poszedłem do Krakowa. Tutaj spędziłem wyjątkowo. To był mój rocznik, był pod tym względem uprzywilejowany, bo mieliśmy 4 lata filozofii. Bardzo się to mnie osobiście przynajmniej przydało. Bo teraz zdaje się, że ta filozofia trwa tylko 2 lata. Szkoda. Bo to jest bardzo pożyteczne zajęcie, filozofia. Bardzo potrzebne to są rzeczy. Człowiek się uczy logicznego myślenia, uczy się historii, filozofii. Bardzo ciekawe. Były tam także wykłady z estetyki, historia estetyki. Uczono nas także historii sztuki, muzykologii. Przychodzili nauczyciele, wykładowcy z języka polskiego, z literatury polskiej. Tego dzisiaj nie ma, ale ja przez to przeszedłem jako ten właśnie filozof. Więc bardzo skorzystałem z tego. Z początku to takie było dla mnie szokujące. Historia filozofii. Tyle tych rozmaitych poglądów. Co człowiek, to inne poglądy. Co uczony, to inny pogląd na świat. Ale potem to jakoś zaciekawiło mnie to. Zacząłem rozumować właśnie w kategoriach filozoficznych. Bardzo to ubogaca człowieka właśnie wewnętrznie. Historia filozofii, historia myśli ludzkiej. Także to był dla mnie bardzo pożyteczny okres. Właśnie ta filozofia w Krakowie, tym bardziej, że to był Kraków. To był Kraków, w którym biskupem, ordynariuszem był Karol Wojtyła ze moich czasów. Spotykałem się z nim, no bo tam chodziliśmy do niego jako klerycy z życzeniami, śpiewaliśmy mu kolędy. Dobrześmy żyli, my jezuici, z księdzem biskupem Karolem Wojtyłą. Po filozofii pojechaliśmy do Warszawy na teologię. To też trwało 4 lata, ale dzisiaj też teologia trwa 4 lata. Nie skrócono tej, Bogu dzięki, prawda, tej teologii. Także kleryk jezuicki ma porządny kurs teologii, a ja jako kleryk jezuicki mam oprócz tego jeszcze porządny kurs filozofii. Zawsze, kiedy tylko mogę, to się upominam na forum publikum, żeby jednak wzięto pod uwagę, że to się przydaje temu klerykowi.
Czy łacina towarzyszyła wam też cały czas?
Od nowicjatu. W nowicjacie mieliśmy kilka wykładów w ścisłym tego słowa znaczeniu. Były to przede wszystkim właśnie lekcje z zakresu łaciny i greki. Takie właśnie piękne powiedzonko tam się ulęgło, że łacina i greka dobija człowieka. Nowicjackie powiedzonko. Po 3 roku teologii uzyskujemy święcenia kapłańskie. I jeszcze jeden rok studiów nam zostaje. Już te studia odbywamy jako kapłani, żeby tak się zapoznać z tą praktyką duszpasterską jeszcze w czasie studiów. Więc otrzymałem święcenie kapłańskie. Jestem ostatnim rocznikiem jezuickim, który był święcony przez samego księdza kardynała prymasa Wyszyńskiego, ostatnim rocznikiem. Było to 17 czerwca 1968 roku. Nie był to jakiś szczególny dzień. Po prostu ksiądz kardynał, kiedy go prosił nasz rektor, żeby przybył na święcenia do jezuitów, spojrzał w terminarz, no i mówi, ja mogę tylko właśnie 17 czerwca. To chyba była niedziela, więc tego dnia zostałem wyświęcony na kapłana. Może, nie wiem, warto, podzielę się tym, co przeżywałem w czasie święceń. Miałem to doświadczenie jeszcze przed uzyskaniem święceń, jako młody kleryk bez święceń. Jak święcono starsze roczniki, chłopcy byli przyjęci. Jest taka ceremonia w czasie święceń, że ten kleryk, którego wyświęcono dopiero co na kapłana, wkłada ręce na głowy swoich współbraci, żeby im przekazać tą łaskę błogosławieństwa Bożego. I tak zauważyłem, że ręce wszystkich tych właśnie kolegów trzęsły się ze wzruszenia. A ja sobie myślę, nie, no przecież to dajcie spokój. Moje ręce nie będą się trzęsły. A trzęsły się, bo to bardzo głębokie przeżycie, prawda? Jak miałem prymicję w Gdańsku w kościele Chrystusa Króla. Ten kościół Chrystusa Króla jest na Rogaczewskiego. To była moja parafia tam właśnie, na tej kolonii. No i tam między innymi także i u jezuitów miałem na Bartłomieja. Także dwoje prymicji miałem w Gdańsku, trzecią w Warszawie, u sióstr, jak się nazywają, wizytek. U sióstr wizytek, tam gdzie później rozrabiał ten znany wielki poeta, ksiądz Twardowski, którego bardzo kocham, pomimo że już nie żyje. No i właśnie, no i miałem te prymicje u Chrystusa Króla. Udzielałem tego błogosławieństwa rodzicom, moim bratu, krewnym. No i to wszyscy zwrócili uwagę, że mi się ręce trzęsą. Jest to głębokie przeżycie jednak. Jeśli chodzi o tą moją pracę kapłańską, tuż po święceniach, jeszcze jako ten student teologii, bo mówiłem, że jeszcze rok mi pozostał do końca studiów, skierowano mnie, bo to były wakacje, do Łaźniewa. Tam pracują ojcowie orioniści. To była taka praca wśród ludzi chorych. Bardzo mądrze to jest zrobione, pomyślane. Niech ten młody kapłan pozna cierpienie ludzkie, więc tam w tym Łaźniewie byłem tydzień. No i zdecydowałem się, żeby pójść dalej na studia. Miałem swoje, nasze jezuickie studia, ale zachęcano mnie. Słuchaj, zrób sobie dodatkowe. Ja miałem takie upodobanie, bo chciałem być takim właśnie apostołem, misjonarzem na wschodzie. Zwłaszcza na Ukrainie. Jakoś tam czułem to powołanie właśnie w tym kierunku, żeby na Ukrainie. Nauczyłem się języka ukraińskiego jeszcze w więzieniu, bo tam gadałem z tymi Ukraińcami. No to język jest dosyć bliski polskiemu. I mnie posłano na studia na KUL. Moim głównym profesorem i promotorem mojej pracy magisterskiej, którą napisałem, no bardzo dobrze, był ksiądz, późniejszy kardynał Nagi. To był mój promotor i mój dobry wykładowca, on był od eklezjologii, tam go spotkałem. No i skończyłem te studia, nawet robiłem doktorat, ale go nie zrobiłem. Nie skończyłem, bo w międzyczasie wybuchła Solidarność. No i to wszystko, no tak bym się zaangażował w tą Solidarność, że nie zrobił tego doktoratu. Zresztą nie żałuję, no nie na wiele by mi się przydał. namawiali mnie, żebym wstąpił do tej ekipy misjonarzy ludowych. Ładna to praca, naprawdę bardzo piękna, ale czułem się z powołania katechetą. Człowiek ma tą młodzież, prawda? Przychodzi młodzież do mnie, chodzi na moje lekcje religii. Ta sama grupa przez 3 lata. Także można tych ludzi urobić. I wydaje mi się, że ich urabiałem jakoś. Urabiałem.
Uwielbiamy Cię, o Chryste nasz Królu.
Całe moje życie kapłańskie byłem katechetą, z czego się bardzo cieszę.